wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
105 lat temu, w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku, Ukraińcy podjęli próbę opanowania Lwowa. Do walki z Ukraińcami stanęła młodzież, stanęli mieszkańcy miasta. I właśnie te walki polskich Orląt z Ukraińcami o Lwów sprzed 105 lat będą wydarzeniem miesiąca listopada. Aby zrozumieć to, co wydarzyło się 105 lat temu, trzeba cofnąć się trochę wcześniej. Lwów znalazł się w granicach państwa polskiego w 1340 roku. Wtedy to bowiem Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Halicką. Lwów był w granicach państwa polskiego ponad 400 lat, do pierwszego rozbioru, kiedy to w 1762 roku Lwów znalazł się na mocy pierwszego rozbioru w granicach monarchii Habsburgów. Lwów stał się podczas tych wieków pobytu w granicach Rzeczpospolitej jednym z ważniejszych polskich miast. Mówiono o tym mieście, że jest zawsze wierny, semper fidelis. Lwowa nie zdobyli kozacy Chmielnickiego, Lwowa nie zdobyli Szwedzi, Lwowa nie zdobyli Turcy. To we Lwowie Jan Kazimierz złożył słynne śluby w czasach potopu. Lwów zachował swój polski charakter również wtedy, kiedy z mapy Europy znikło państwo polskie. Według spisu z 1910 roku Lwów liczył 206 tysięcy mieszkańców, 175 tysięcy, 560 osób. Jako język ojczysty podał język polski. Na język ukraiński wskazało 21 tysięcy, 780 mieszkańców. Ten spis pokazuje, jak bardzo polskim miastem był Lwów. Przygniatająca większość mieszkańca Lwowa to byli Polacy. Lwów był miastem wieloetnicznym. We Lwowie obok Polaków mieszkali Ukraińcy, mieszkali Żydzi, mieszkały inne grupy etniczne, na przykład Ormianie. Ale tą grupą najliczniejszą, przeważającą, była bez wątpienia ludność polska. Lwów 100 lat temu dla Polaków był jednym z najważniejszych polskich miast. Tutaj działał polski uniwersytet, tu działała polska politechnika, tutaj żyli i tworzyli najwybitniejsi twórcy polskiej kultury. Jeżeli przyjrzeć się centrum polskiego życia narodowego na początku XX wieku, to Lwów jest na drugim, trzecim miejscu. Najważniejszym jest oczywiście Warszawa, ale na drugim lub trzecim miejscu jest Lwów albo Kraków. Lwów w polskim życiu narodowym odgrywał o wiele większą rolę niż Poznań, Wilno, nie mówiąc już o takich miastach jak Łódź czy Lublin. Kiedy więc po 123 latach niewoli rodzi się wolna Polska, Polacy nie wyobrażali sobie, że w granicach tej wolnej Polski może nie znaleźć się Lwów. Mieszkańcy Lwowa nie wyobrażali sobie, że mogą się znaleźć poza granicami odrodzonej Rzeczpospolitej. Problem polegał na tym, że roszczenia do Lwowa zgłaszali również Ukraińcy. W samym Lwowie Ukraińcy byli mniejszością, ale na terenach między Przemyślem a Lwowem, na terenach oddzielających Lwów od dzisiejszych granic państwa polskiego, dominowali Ukraińcy. Tam też mieszkali Polacy. Były polskie dwory, były polskie wsie, ale większość mieszkańców terenów wiejskich między Lwowem a Przemyślem stanowili Ukraińcy. Ukraińcy, którzy podjęli nieudaną próbę budowy swojej państwowości po I wojnie światowej, nie wyobrażali sobie, że ta niepodległa Ukraina może nie obejmować Lwowa. Tu warto mieć świadomość, że ukraińscy mieszkańcy Galicji mieli o wiele większe poczucie świadomości narodowej niż ich rodacy mieszkający na Wołyniu czy na Kijowszczyźnie. Dlaczego? W zaborze austriackim życie narodowe Ukraińców kwitło. Ukraińcy mogli kultywować swoją odrębność. Kwitła literatura ukraińska. Rozwijały się legalnie działające ukraińskie organizacje. Ukraińcy mieszkający w Galicji mieli silne oparcie w kościele grecko-katolickim, który na tych terenach stał się takim narodowym kościołem Ukraińców. Wokół kościoła unickiego w Galicji bardzo często skupiało się życie narodowe Ukraińców. Ukraińcy mieszkający w zaborze rosyjskim na Wołyniu czy na Kijowszczyźnie byli poddani nieustającej rusyfikacji. Rosjanie uważali bowiem Ukraińców za Rosjan. Wszelkie próby działań narodowych były bezwzględnie tłumione. Rusyfikowała szkoła, rusyfikowała również cerkiew, bo na tych terenach zniszczono siłą kościół unicki. Ukraińcy mieszkający na tych ziemiach byli prawosławni, a cerkiew rusyfikowała, wynarodowiała. Także poczucie, świadomość narodowa Ukraińców mieszkających w zaborze rosyjskim była dużo niższa od świadomości narodowej Ukraińców mieszkających w zaborze austriackim w Galicji. I oto pod koniec I wojny światowej po cichu Ukraińcy dogadali się z Austriakami. Austriacy wycofali ze Lwowa polskie jednostki wojskowe. Skierowali natomiast do miasta te jednostki wojskowe, gdzie żołnierze ukraińscy stanowili większość. Jest pewną zagadką, jak Polacy mogli przegapić te przygotowania Ukraińców do próby zbrojnego opanowania Galicji Wschodniej. Jak twierdzi historyk Władysław Pobuk-Malinowski, być może Polaków zgubiła pycha, lekceważenie przeciwnika. Tak czy inaczej, Polacy dali się zaskoczyć. I oto jeszcze nie skończyła się I wojna światowa. Jeszcze Piłsudski był więziony przez Niemców w Magdeburgu. Kiedy w nocy z 31 października na 1 listopada Ukraińcy podjęli próbę opanowania całej Galicji Wschodniej. We Lwowie napotkali na zacięty opór mieszkańców. Kiedy Polacy zobaczyli 1 listopada, że Ukraińcy chcą przejąć kontrolę nad miastem, chwycili za broń, podjęli walkę w obronie polskości Lwowa. Wśród obrońców Lwowa dominowała młodzież, gimnazjaliści, harcerze. Polskie harcerstwo narodziło się właśnie we Lwowie. Tu powstały pierwsze polskie drużyny harcerskie. Ale do walki o polskość miasta stanęli również młodzi ulicznicy, tak zwani baciarze. Młodzież, dzieci z zaniedbanych, ubogich dzielnic. Oni również czuli się Polakami. Oni również chcieli walczyć o wolną Polskę. Jak policzyli historycy, co czwarty obrońca Lwowa miał poniżej 18 lat. Takich młodocianych obrońców Lwowa było 1421. Najmłodszy miał zaledwie 9 lat. Walczący we Lwowie generał Roman Abraham wspominał: najmłodszym żołnierzem ochotniczym w moim oddziale Góry Stracenia w listopadzie 1918 roku był uczeń drugiej klasy gimnazjalnej Antoni Petrykiewicz. W walce był nieustępliwy. Padł z bronią w ręku na Persenkówce. Podałem go wraz z innymi obrońcami do najwyższego odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari. Marszałek Józef Piłsudski zaakceptował ten wniosek. Henryk Zbierzchowski pisał: w pamięci ten żołnierz mały, który obronił Lwów dla Polski chwały. Czapka większa od głowy, pod którą widać włos płowy, a na za obszernym mundurze, jak ze starszego brata, na łacie łata, dziura na dziurze. Do narodowej legendy przeszedł 14-letni Jurek Biczan. 20 listopada 1918 roku Zostawił na biurku ojca bilecik z informacją. Kochany tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę na tyle siły, by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem też moim jest iść, gdy mam dość sił, a wojska ciągle braknie dla oswobodzenia Lwowa. Z nauk zrobiłem tyle, ile trzeba było. Jerzy. Następnego dnia ojczym znalazł Biczana martwego. Leżał na skrawionym śniegu. Ktoś okrył jego ciało białymi chryzantemami. W miejscu, gdzie poległ podczas zaciętych walk z Ukraińcami. Uczestniczący w jego pogrzebie przyjaciel Wiktor Budzyński zapisał w dzienniku. Leżał w trumnie w mundurze pięcioklasisty. O 2 lata chodził wyżej ode mnie. Taki leżał dziś blady. Tyle krwi oddał dla Lwowa. W walkach o Lwów uczestniczyły licznie polskie kobiety. Były nie tylko ofiarnymi sanitariuszkami i kurierami. Tworzyły też całkowicie żeńskie bojowe plutony w ramach tzw. Ligi Kobiet. 66 z nich oddało swoje życie, walcząc o Polskę i Lwowa. Jedną z nich była 21-letnia kurierka Felicja Sulimierska. Podejmowała się przez pierwsze 3 tygodnie walk najbardziej ryzykownych przejść przez linię frontu. 21 listopada podczas przeprowadzenia 2 oficerów została trafiona śmiertelnie kulą. W drodze do szpitala otrzymała jeszcze 1 postrzał. Zmarła po 36 godzinach agonii, odmawiając w ostatnich chwilach, jak byli tanniem, nazwy polskich miast. Warszawa, Poznań, Kraków, Wino, Lwów. W poświęconym jej wierszu tajemnicza Gencjana pisała: Dzieweczko Polko, skąd trwa moc, siła? O jakież pragnień twych światy? Ojczyźnie jam się dziś narodziła, ojczyźnie składam snów kwiaty. Jakaż wyżynna, snać gna ją siła, zanim do miasta dobiegła, kula śmiertelna w nią ugodziła, na posterunku poległa. Kornel Makuszyński, poruszony wizytą na cmentarzu, gdzie leżały młode polskie kobiety, poległe w walkach o Lwów, napisał: Tu leżą i panienki słodkie, i kobiety serdeczne, pomordowane, na pozycji poległe, albo tyfusem pobite, lwice i wilczyce, a z pozoru anioły, modrookie, co obłędem niezmiernej miłości dotknięte, Polską obłąkane, serca swoje rdzą purpurowym podobne, w serca bohaterów największych zmieniły. Przez ponad 3 tygodnie młodzi i nie tylko młodzi mieszkańcy Lwowa prowadzili nierówną walkę z oddziałami ukraińskimi. Wiadomości o tym, co się działo we Lwowie, obiegły całą Polskę. Postanowiono zorganizować odsiecz, która przyjdzie z pomocą walczącym polskim mieszkańcom miasta. Na czele tej odsieczy stanął Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Polacy załadowali się do pociągu i ruszyli z Przemyśla do Lwowa. Po drodze Ukraińcy strzelali do pociągu, starali się go zatrzymać. Zdarzało się też, że trzeba było skręcać tory, że tory były rozkręcone i trzeba było naprawiać tory, aby dostać się do miasta. Jednak pomimo tych przeszkód, odsiecz z Michałem Karaszewiczem Tokarzewskim 22 listopada 1918 roku dotarła do Lwowa. Entuzjazm ludności był nieopisany. Całowano żołnierzy, koni, armaty, śpiewano pieśni. Przybycie do Lwowa odsieczy na czele z Michałem Karaszewiczem Tokarzewskim kończy ten najbardziej heroiczny okres obrony Lwowa. Bowiem oto już w mieście są wojska regularne. Polskie oddziały regularne oczyściły miasto z wojsk ukraińskich. Cały Lwów został przez Polaków opanowany. Ale walki o Lwów trwały dalej. Lwów był miastem otoczonym. Jedyną drogą komunikacyjną łączącą miasto z wyzwoloną Polską to była linia kolejowa do Przemyśla, ale były takie momenty, że również tą linię oddziałom ukraińskim udało się przerwać. Walki więc o Lwów trwały aż do wiosny przyszłego roku. Polacy bronili miasta zawsze wiernego. Ukraińcom Lwowa zdobyć się również w następnych miesiącach nie udało. Dopiero wiosną roku następnego, 1919, polskie oddziały odepchnęły oddziały ukraińskie spod Lwowa, a później wyparły oddziały ukraińskie za rzekę Zbrucz, zajmując do maja 1919 roku całą Galicję Wschodnią. Cały ten obszar, który Ukraińcy próbowali zająć, opanowali Polacy. Cały ten obszar, stanowiący w II Rzeczpospolitej trzy województwa, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, wszedł w skład granic II Rzeczpospolitej. Tej II Rzeczpospolitej Lwów odgrywał bardzo ważną rolę. Był jednym z ważniejszych polskich ośrodków kulturalnych. To we Lwowie swoje dzieciństwo przeżyli tak zasłużeni ludzie dla polskiej kultury, jak Zbigniew Herbert czy Stanisław Lem. Marian Hemar, lwowiak, napisał taki oto utwór, który niech będzie puentą tej mojej opowieści o bohaterskich Orlętach, o bohaterskich lwowiakach, którzy podjęli nierówną walkę o polskość miasta w listopadzie 1918 roku. Matka płakała, czyś ty zwariował? Ojciec się gniewał. Czyś ty się wścigł? Zamknął go w domu, czapkę mu schował. Kolega gwizdnął i chłopiec znikł. Kto go tak uczył? Kto go tak skusił? Jaka muzyka? Do jakich słów? Kto go opętał? Kto go przymusił? Żeby on zginął. Za co? Za Lwów. Kto mu wyszeptał słowa nadziei, że on na zawsze, na wszystkie dni, do polskiej mapy ten Lwów przylepił gumą arabską, kropelką krwi.
Tyle lat jak się poszło ze Lwowa, tam i nazad przebiegło się świat. Ale Lwów człowiek w sercu zachował, ale zawsze wspominam go rad. Choć u nas we Lwowie wieży Eiffla nie było, ale fajno się żyło, no nie? Choć u nas we Lwowie telewizji nie znali, ale klawo śpiewali, no ni. Człowiek w dzień miał swą pracę, w nocy kulą na spacer i z księżycem balakał, no ni. I nie znajdziesz na świecie takich nocy i dni, jakie były we Lwowi. No ni, czasem handra napadnie cię taka, chciałbyś być, jak tu żyć, a nie róż. Człowiek chętnie by zalał robaka, a tu dają szampana i już. A u nas we Lwowie wina z gazem nie było, Baczewskiego się piło, no ni. A u nas we Lwowie tych ostrygów nie znali, tylko precli wcinali, no ni. Człowiek szedł do Atlasa, wypił zjad pierwsza klasa, karmenader z kosteczką, no ni. U kozioła poprawił, w delapę się zabawił, tak jak nigdy na świecie. No nie, czasem trącisz przypadkiem Francuza. On ci zaraz pokaże bon ton. Zamiast skląć się i nabić ci guza, on ci zaraz powiada pardon. A u nas w Lwowie aligantów nie było, po baciarsku się żyło, no nie. A u nas w Lwowie tych fasonów nie znali, tylko w oczy gadali, no nie. Nagła krew z jasnym szlakiem wciąż chodziła deptakiem, tak jak nigdy na świecie, no nie. I ten bałak serdeczny jeszcze w nocy się śni. I ten Lwów, oj, szkoda Lwowa, no nie.